Jesteśmy w Zambrowie i z Zambrowa puszczamy chrześcijańskie pozdrowienie w świat.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Maryja zawsze dziewica. Nie, powtórzymy to. Darek nas prosił, Marejonek. Wczoraj to tak żeście, to żeście tak bardzo serdecznie, a dzisiaj to nawet pozdrowić się nie możemy.
Bo gardło ich bolą.
Bo gardło boli po śpiewaniu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maryja zawsze dziewica.
No bo nam nie wierzą, że jest pełen kościół młodzieży. Kochani, to jest drugi dzień naszych rekolekcji. Pamiętacie, że temat jest... Ojciec Marcin umie czytać?
Czasami mi się to zdarza. Bóg, honor, ojczyzna, czyli być solą ziemi.
Wierzyć to odkryć Boga, zaufać Mu, z Nim iść przez życie i spełniać Jego wolę. To jest temat, nad którym się zastanawiamy. Módlmy się, jest godzina 18:00. W tej modlitwie, którą codziennie mówimy, Anioł Pański, aby Jezus ze swoją Matką w tych ćwiczeniach nam towarzyszyli. Powstańmy i o modlitwę poprosimy księdza wikariusza parafii Świętego Ducha Janusza.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Amen. Amen.
Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi
i poczęła z Ducha Świętego.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Oto ja, służebnica Pańska,
niech mi się stanie według słowa Twego.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
A słowo ciałem się stało
i zamieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowej.
Módlmy się. Panie Boże, daj nam sługom swoim cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
W intencji wszystkich wiernych zmarłych wieczny odpocznek racz im dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
Amen. Amen.
Usiądźmy, kochani, bo dzisiaj to będziemy... Musimy wypocząć, bo droga krzyżowa przed nami. Nie przedstawiliśmy się. Ojciec Marcin, redemptorysta i ksiądz Antoni.
Salezjanin.
Salezjanin. Widzicie, jak to razem Kościół ręka w rękę idzie. Jakie wrażenia po wczorajszych, ojcze Marcinie, spotkaniu rekolekcyjnym?
Może zapytajmy.
No, ktoś chce... W dwóch słowach potwierdzi. Michał, ty nawet wczoraj byłeś w kościele, tak?
Fajnie.
Fajnie, słuchajcie, no fajnie było. A co najbardziej ci się podobało?
Jak śpiewał.
O, bo on śpiewając modlił się.
Tutaj Wiktor jest też, on by coś chciał też powiedzieć.
Wiktor?
No na pewno to spotkanie było bardzo owocne. Pan Darek Malejonek powiedział piękne świadectwo i uważam, że warto było tutaj być wczoraj.
Super. Nie wiem, czy widzieliście, ja dzisiaj widziałem zatrważający widok. Ten zły diabeł tak się denerwuje na to, co robimy w Zambrowie, że dzisiaj widziałem jednego pana, którego wiatr porwał i prawie z tych schodów by zleciał, prawie frunął, ale druga bratnia dłoń podała mu rękę, także się nie potłukł. I patrzcie, już się wiatr uspokoił. bo już przyszliście do kościoła, zły wie, że nie ma szans z nami. A co dopiero jutro, kiedy chyba słońce wzejdzie, błękitne niebo i chyba na tę okazję sam ksiądz biskup z Łomży przyjedzie.
To już zupełnie nie ma szans.
To już zupełnie nie ma szans. Więc dzisiaj, kochani, chcemy porozmawiać z wami, zaproponować wam Bóg i zawsze na sztandarach później pisaliśmy honor.
Ojczyzna.
I ojczyzna. O, super. Dzisiaj chcemy powiedzieć sobie o honorze. Zaraz wam przedstawimy gości. Gości niezwykłych.
Gości honorowych.
Gości honorowych. Ci, którzy... No, porozmawiamy sobie, co to znaczy mieć honor, nie? Że i tak, żebyś później nie musiał się wstydzić tego, co robisz. Niektórzy mówią, że jest to honor. Ale sobie o tym porozmawiamy i zobaczycie ludzi, którzy... No, ich droga krzyżowa, bo dzisiaj piątek, była trudna. Fizycznie i duchowo. I będziecie mogli z nimi porozmawiać w trakcie spotkania i w rozmowach niedokończonych. A jutro, tylko dodajmy, o godzinie 18:00.
Uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem waszego tutaj księdza biskupa.
Kto wie, jak się nazywa ksiądz biskup?
No właśnie.
Ordynariusz.
Janusz Szczępnowski.
A on jest księdzem? Jest biskupem, a nie księdzem.
Tak.
Bardzo słusznie.
Nawet bardziej niż księdzem.
A jak mówimy do księdza biskupa? Przewielebny księże biskupie, czy jak my tu chłopcy są?
Jego ekscelencja.
Bardzo dobrze. Więc jutro jego ekscelencja, ksiądz biskup ordynariusz Janusz przyjedzie. A ksiądz Marcin, pamiętasz, kogo jeszcze weźmie, kto jeszcze tutaj przyjdzie?
Ale kiedy, jutro czy dzisiaj?
Jutro.
Jutro.
No to wymieniajmy. Święty Wojciech.
A no właśnie. No. Zawisza Czarny.
Tak, słyszałem. Mikołaj Kopernik z Torunia.
Święty Stanisław Kostka.
Ojciec Kordecki.
Ojciec Augustyn Kordecki, bo u nas w radiu pracuje też ojciec Marek Kordecki.
Aha, ojciec, no tak, Paulin.
Tak. Święty Andrzej Bobola.
Stanisław Konarski.
Tadeusz Kościuszko.
Zygmunt Krasiński.
Siostra Faustyna.
Żołnierze powstań i wojen światowych.
I żołnierze wyklęci.
Tak jest. Święty Maksymilian Maria Kolbe.
I powstańcy warszawscy.
Kardynał prymas Stefan Wyszyński.
Błogosławiony Jerzy Popiełuszko.
Błogosławiony Jerzy, Jan tak? Paweł II. Wiecie, dlaczego ich chcemy przywołać? Patrzcie, to są święci z naszej kultury polskiej z ostatnich 1000 lat. A nam próbuje się wmówić, że trzeba być nowoczesnym i to, co jest kulturą, to ma tylko 50, 100 albo 200 lat od rewolucji francuskiej. Nie! Nasza kultura ma 1000 lat i zaczyna się już tam od Wojciecha przez Stanisława. Nie mamy się co tego wstydzić. I dlatego ich przywołamy. Przywołamy, wypożyczono nam stroje odpowiednie, żebyśmy wiedzieli. Chcemy od nich to światło wziąć. Jutro wszyscy będą mieli świece i mając to światło z tego dziedzictwa naszej kultury, która jest chrześcijańską, będziemy chcieli zapalić się, aby z tym światłem Jezusa Chrystusa iść w tym roku wiary. I wobec księdza biskupa złożymy wyznanie wiary. Wyrzeczemy się zła i zrobimy, wyznamy, że Jezus jest naszym Panem.
Ale zacznijmy dzisiaj, tak?
Tak, tak.
Od czego zaczynamy?
Od czego zaczynamy dzień? Od czego?
Od czego zaczynamy dzień? Zaczynacie?
Michał ma tutaj propozycję.
No, no. A tutaj, jak masz na imię jeszcze raz?
Od modlitwy. Oliwia.
Oliwia mówi.
Oliwia mówi od modlitwy, a Michał, ty od czego mówisz?
Od podnoszenia sztangi.
Od modlitwy czy od podnoszenia sztangi? To zróbmy w ten sposób. Zacznijmy od modlitwy, a później będziemy podnosić sztangę. Zgoda, Michał? Bardzo dobrze.
Michał się zgadza.
Powstańmy i otwórzmy się na dary Ducha Świętego. Módlmy się, aby ten drugi dzień naszych rekolekcji był owocny i był dla każdego z nas tutaj w tym przepięknym Kościele Świętego Ducha w Zambrowie i dla tych, którzy uczestniczą przez Radio Maryja, był dla wszystkich czasem wzrastania.
wezwać Cię, Duchu Święty, przyjdź i rozpalaj nas ogniem swojej miłości, abyśmy to my mogli spalać się dzisiaj dla Ciebie. Prosimy Cię, przyjdź, Duchu Święty.
Przyjdź, Duchu Święty.
Przyjdź ze wszystkimi łaskami, których dziś potrzebujemy, tu i na ten czas. Prosimy Cię, Duchu Święty.
Przyjdź, Duchu Święty.
Duchu Święty, Ty znasz serce każdego z nas. Wiesz, co jest naszym bólem, cierpieniem i doznaną krzywdą. Prosimy Cię, abyś dzisiaj dotykał wnętrza naszych serc i przemieniał to swoją miłością. Prosimy Cię, Duchu Święty.
Prosimy Cię, Duchu Święty.
Przyjdź i działaj, tak jak Ty tego chcesz, tu i teraz. Prosimy Cię, Duchu Święty.
Duchu Święty.
Usiądźmy. Tak, modlitwa do Ducha Świętego w Kościele pod wezwaniem Ducha Świętego. No, to podwójna skuteczność, prawda? I dlatego wszystkie drogi prowadzą teraz w Duchu Świętym, przez Ducha Świętego do parafii Ducha Świętego.
W Zambrowie.
Kochani, przedstawimy wam teraz tych, którzy spójrzcie na temat, na te banery w prezbiterium. Wiara w Boga jest jak sól, nadaje smak i sens naszemu życiu. Smak i sens naszemu życiu. I teraz przeczytajcie, co jest niżej.
Może kogoś poprosimy?
Tak.
No tutaj jest... Chętny,
śmiało,
można imię?
Odczytać.
Maciek. Jest zatem sprawą honoru być wiernym Bogu i dzielić się nim z innymi.
Jest zatem sprawą honoru być wiernym Bogu i dzielić się nim z innymi. I dlatego pozwólcie, że wam przedstawię ludzi, z którymi chcielibyśmy porozmawiać o honorze. O honorze, z którym chyba mamy trochę problemów, będziemy rozmawiali. Zacznę od takiego pana Andrzeja. Zakończył już karierę sportową. Od 1983 roku był zawodnikiem startu Zielona Góra, reprezentantem Polski od 1982 roku. Przez te wszystkie lata... Jego najcenniejszy sukces to brązowy medal Igrzysk Paraolimpijskich w Barcelonie. Ma na swoim koncie również tytuły mistrza i wicemistrza świata. 10-krotnie zdobywał tytuł mistrza Europy. 28 razy był mistrzem Polski. Michał, 28 razy był mistrzem Polski. Coś trzeba zrobić, żebyśmy i my jakimś mistrzem byli, nie? Andrzej Greń. Prosimy, panie Andrzeju. Śmiało. Zapraszamy, panie Andrzeju, tutaj. Zwróćcie uwagę, co pan Andrzej robi. Pierwsze, żebyście widzieli, że jest w dresie reprezentanta Polski. To nie to, że czymś się... Witamy serdecznie, panie Andrzeju. I można sobie usiąść na naszej ławeczce.
I na dresie jest orzeł, chciałem zauważyć.
Proszę?
Jest orzeł.
I jest orzeł.
Tak.
I jest orzeł.
Na rękach.
Jest. Orzeł. Dobrze. Teraz wam przedstawię też kogoś, z kim jestem też związany emocjonalnie. 17 lat temu po raz pierwszy się spotkaliśmy. Ty ale chudszy byłeś trochę, Leszku. Srebrny medalista. Ty, no na tych olimpiadach to różnych byłeś. Ale to zaraz tutaj porozmawiamy. Dobra. Leszek Hallman, srebrny medal w Atlancie. Chodź, Leszku. Tak? Musicie wiedzieć i zaraz to wytłumaczymy. Zaraz to wytłumaczymy. Co tak kuśtykają, nie idąc na naszą ławeczkę? Bo Leszek to cały czas mówi, że on nie lubił wśród kuśtyków być. Prawda? Słuchajcie, weźcie tutaj sobie te mikrofoniki, ja wam tutaj podam. Leszek, trzymaj to dla ciebie, to. Tak jest, wszystko działa. Co wy tak kuśtykacie?
Działa?
Działa.
Działa.
Najpierw Andrzej, coś tak kuśtykał. Mów do mikrofonu.
No cóż powiedzieć, no w młodych latach miałem wypadek samochodowy i to bardzo przykre, bo ze starszym bratem. I w zasadzie, no to była ciekawostka, bo powinienem być w domu i pomóc no, mojej macosze pewne rzeczy zrobić. Ale powiedziałem, że to zostawię na później, bo było ciekawsze pojechać z bratem, żeby załatwić swoją sprawę.
I powiedz, co się stało. Później będziemy wracali potem, jeszcze do historii.
Wracając do domu, mieliśmy...
Wypadek i teraz?
Na autostradzie. No,
było, co ci brakuje?
Zmiażdżenie uda, amputacja.
Czyli nie masz nogi?
Nie mam nogi.
Czyli ty kulałeś tutaj, kuśtykałeś, bo nie masz jednej nogi.
Tak.
Usprawiedliwiony, prawda? A ty przytyłeś czy schudłeś, Leszek?
Przytyłem.
Jak przytyłeś? Przecież ty miałeś podobno 200.
200 kilo teraz miałem i to właśnie mnie upoważnia do tego, jestem teraz na diecie, bo poddaję się operacji, żeby wrócić do, na łono społeczeństwa, bo się trochę zaniedbałem.
To super. Wiesz co, ale dlaczego ty też tak kulejesz? To kulejesz z tuszy?
Nie. Ja po prostu mam protezę też podudzia. Przejechano mi autem.
O, pokaż tutaj.
O, takie coś.
No poczekaj, no bo tu oni nie wierzą, bo oni wiesz, że ty na tego. Ja to pamiętam, zresztą później zobaczymy też. O, a to jest jeszcze jakimiś gwoździami pozbijane.
Jest na dole pozbijane, ponieważ stopa mi odpada. Jakoś trzeba chodzić.
Ale ty staraj się mówić, jak będziemy rozmawiali, to do mikrofonu, nie?
Dobra.
No, bo tutaj, żeby tak, oni chcą też usłyszeć. To co? Zaprosimy teraz jeszcze jednego do was, waszego przyjaciela. A w rozmowach niedokończonych rozstrzygniemy ten spór z Wisły.
Dobrze.
Dobra. No to weź go zaproś. No ten, o którym mówiliśmy, że jest tutaj.
Piłkarz?
No.
Citko.
No.
To zapraszamy pana Citko.
Marek, chodź. Leszek cię zaprasza. Jeszcze pobożny nawet przyklęknął. Przyklęknął. Zawsze to niedźwiedzia robił, ale to się tak wstydzi i boi.
O, dobrze, że tak usiadł w środku nas.
Dobra, że usiadł tak w środku.
Zrównoważył nas trochę.
Aha, bo teraz tobie też trzeba... Dzielcie się mikrofonami, nie? Mógłbyś na chwilę dać... Marek, czy... Jak się czujesz pomiędzy twoimi kolegami? Ty żadnego medalu olimpijskiego nie zdobyłeś. Strzeliłeś cwaniaczku bramkę na Wembley i wszyscy citkomania, wszyscy go chcą. A o Halmaniu, Gresiu... Greniu, przepraszam, o Andrzeju, bo ja tak zawsze Andrzej. Nikt nie mówi, a oni mają medale olimpijskie. Jak się czujesz pomiędzy nimi?
Wybrali złą dyscyplinę może.
Nie. Znaczy ty złą, czy oni?
Ja myślę, że wszystkiego w życiu nie można mieć. No nie. Każdy ma na co zasłużył albo co jest mu potrzebne. Ja myślę, że tam na górze może jakieś medale na mnie czekają.
Tak, bo to zabrzmiało, że oni nie mają nogi, bo na to zasłużyli, tak jak to powiedziałeś.
Nie wiem, no w perspektywie jakiejś tam wiary, zbawienia, każde nieszczęście jest jakieś znakiem. Ja też miałem w swoim życiu ciężką kontuzję i przerodziło się to w fajną sytuację. Aha. Dlatego myślę, że wola nie ma, zawsze z nią się zgadza trzeba. Tak całe życie podchodziłem i myślę, że każdy ma swój plan w życiu i pewne zdarzenia, które nas spotykają, też może mają jakiś głębszy sens, mhm. który nie rozumiemy na początku, ale z czasem, z perspektywy duszy, możemy dojść do jakichś innych wniosków.
W perspektywie nieba. Nie wiem, czy wiecie, ale w niebie wszyscy mają ręce i nogi.
I nie mają okularów.
Dlatego wy się nie próbujcie segregować, kto do nieba pójdzie, kto nie. Każdy z nich, z tych trzech naszych przyjaciół, w swoim życiu swoje przeszedł. To były drogi krzyżowe bardzo trudne. Gdzieś byłem trochę przy tych drogach krzyżowych, może Leszka i Marka. I pamiętajcie, kiedyś śpiewał to chyba Nowak, nie takiemu to dobrze, myśląc o... Nie wiadomo, czy trudniej jest cierpieć, gdy się nie ma nogi, czy trudniej jest cierpieć, gdy walczy się o najwyższe wartości w życiu, nie wiem, o życie. I wy wiecie, że te wartości i cierpienie duchowe, no niekiedy nas tak prowadzi do nieba, albo z tego nieba wyklucza. I dlatego dzisiaj chcieliśmy wam zaproponować, wy oczywiście się na to zgadzacie, jest piątek, w rekolekcję trzeba odprawić drogę krzyżową. I my tę drogę krzyżową odprawimy. Odprawimy drogę krzyżową, a po drodze krzyżowej spróbujemy pograć w piłkę i powyciskać ciężary. Ale najpierw, pamiętajcie, modlitwa, to co Darek wczoraj też mówił. Czyli odprawimy drogę krzyżową, a później, Michał, popróbujemy się na tych ciężarach i zobaczymy, kto więcej klepek zrobi, czy ty, czy Marek Citko. W czasie tej drogi krzyżowej taka będzie konwencja. Ksiądz Janusz będzie tę drogę prowadził. Przy wybranych stacjach będziemy rozmawiali z naszymi paraolimpijczykami i z Markiem na temat ich drogi krzyżowej. Bo wiecie, że droga krzyżowa w naszym życiu to jest weź swój krzyż i niech i idź za mną. I zobaczymy może w ich historii życia wstrząsającej, nieraz dramatycznej, odnajdziemy i siebie. Ja tylko dodam, bo nasza wspólnota nigdy nie może być anonimowa, że Leszek nie przyjechał sam. On przyjechał ze swoim... Ty srebrny medal zdobyłeś w Atlancie, ale później ci się poszczęściło i złoto zdobyłeś.
Złota nie zdobyłem.
Złota nie zgubiłeś. Nie. Jak złoto ma na imię?
Moje złoto zdobyłem.
Twoje złoto.
Osobiste to
tak
jest.
Tak jest.
Małgorzata.
No właśnie. Jego złoty medal to jest żona Małgorzata. Witamy Małgosię. A obok Małgosi ta śliczna dziewczynka jeszcze z stanu wolnego to jest Oliwia, córka Leszka, a w domu zostawili jeszcze z babcią i dziadkiem bliźniaki. Leszek z Małgosią chcieli mieć jeszcze jedno dziecko, Pan Bóg od razu, co tam jedno? I urodziły się bliźniaczki i tak teraz są we troje. Jeden chłopczyk, dwie dziewczynki. Bardzo serdecznie witamy. W takim razie wszystko wiemy, więc zapraszamy wszystkich do takiego włączenia się duchowego. Kiedy będziemy rozważali i rozmawiali z naszymi sportowcami o honorze noszenia koszulki reprezentanta Polski, bycia mistrzem, wtedy możemy usiąść. A kiedy będziemy przechodzili od stacji do stacji, włączcie się w śpiew, no tak jak na każdej naszej tradycyjnej drodze krzyżowej. Powstańmy.
Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Amen.
Stacja pierwsza. Jezus na śmierć skazany.
Jezus na śmierć skazany. Leszek, ty też byłeś skazany na śmierć, tylko czy ktoś cię skazał na tą śmierć, czy sam siebie? Może opowiedz, jak doszło do tego, że jesteś dzisiaj bez nogi, bo to tu pasuje chyba.
To był mój wyłącznie wybór, ponieważ w tym dniu się napiłem.
Mów wyraźnie do mikrofonu. Tak, tak.
Wyszedłem z domu z zamiarem znalezienia kogoś. Nie znalazłem. Pod domem spotkałem śmieciarzy, z którymi dałem się w bójkę. Pod jednym blokiem łopatą mnie zgłuszyli. Jak doszedłem do siebie, zobaczyłem ich przy drugim bloku, to chciałem wyjąć jednego z nich z samochodu. I najeżdżał mi na nogę tym dużym samochodem. Ja wyrwałem nogę, jeszcze przebiegłem 20 metrów i padłem. Byłem w śmierci klinicznej podobnież. Ratowano moje życie. Ja nie pamiętam tego, ponieważ byłem pijany. Tak to w gruncie
wyszło. Po co piłeś? Co akurat się wtedy stało, że piłeś? Czy to już tak z przyzwyczajenia?
Proszę?
Czy to piłeś, czy była jakaś okazja tego dnia do wypicia, czy...
Akurat żeśmy wtedy, bo stałem wtedy na bramce, żeśmy z kolegą sobie postanowili, że rano wypijemy.
Czyli ochraniarzem byłeś?
Też takim sobie.
Aha. Czyli to w śmierci klinicznej byłeś, bo to w zasadzie sam siebie na to skazałeś.
Tak jest. Miałem nawet taką sytuację, że bo lekarze, ja chciałem popełnić w szpitalu samobójstwo. Była tam taka sytuacja, oni się bali wejść do mnie, bo pozrywałem te wszystkie, co mnie przywiązali. Przywiązali mnie normalnie z bandażami. Od tej pory już nie mają bandaży w tym szpitalu, tylko paski, bo stwierdzili, że jak trafią na drugiego takiego, to paski już teraz zakładają na ręce. A ja miałem bandaże, to pozrywałem i chciałem popełnić samobójstwo. No gdyby nie to, że w tym momencie straciłem przytomność, na pewno bym to zrobił. Ale jak się obudziłem, bo mój ojciec się dowiedział, siedział całą dobę przy mnie i czekał. Jak ujrzałem jego łzy w oczach i powiedział: synu, chcemy cię w domu widzieć z powrotem. Powiedziałem: dobrze, wrócę. Mhm. Ale lekarze i tak się bali do mnie podejść. Bo tego, co mi nogę obciął, to dopiero miałem przyjemność spotkać na pierwszym moim jako patronku. Możecie mi nie wierzyć, ale lekarz wyczuł pismo nosem, bo wziąłem go za fartuch, przyciągnąłem do siebie i powiedziałem, czy musiał mi obcinać nogę. A on powiedział tylko tyle, że synu, myśmy ci życie ratowali. Uh-huh. Mówi, ja w ciebie wódki nie wlewałem. Nie? Mówi, sam się napiłeś. Mówi, ja ci życie uratowałem. W tym momencie dałem się przekonać, bo miałem takie coś, jakby inaczej odpowiedział, to bym mu kark skręcił, nie? Uh-huh. A bo czułem się w tym momencie, no, jak tygrysa można okaleczyć. I to tak wyszło, no.
Marek, a ty, bo ty nawet nie wiesz, o co ci spytam. Ale stacja pierwsza, Jezus na śmierć skazany. Czy mógłbyś chociaż dwa słowa powiedzieć? Byłeś na zgrupowaniu w Turcji, kiedy się dowiedziałeś, że są problemy z twoim drugim synem. Czy to, że lekarz powiedział, czy to też jest jakieś skazanie? Bo ty zachowałeś się jak, nie wiem, człowiek wiary. No, ja wiem, że jest to trudno teraz mówić, ale to też przychodzi wiadomość ze szpitala, Ty jesteś na fali. Mało kto o tym wie, no gdzieś tam w radio wspominaliśmy, ale tak jak gdyby twój syn jeszcze się nie urodził, a już został skazany na śmierć.
Ciężko mi będzie mówić, bo zawsze jak o tym, rzadko o tym mówię i wzruszam się bardzo.
Ja też.
No na pewno informacja była taka, że no, lekarz skazał mojego syna na śmierć, że nie dawał nadziei. Na pewno była ciężka chwila, ale sobie powiedziałem, że w życiu cuda się zdarzają. Nawet sam użyłem taką modlitwę, pamiętam. Ją codziennie odmawiałem. Ciężko mi mówić, bo
tak.
To były na pewno ciężkie chwile. Na pewno to był moment, gdzie właśnie pokazujemy, czy jesteśmy ludźmi wierzącymi, czy nie, bo łatwo
sprawy.
Jest mówić, fajnie jest opowiadać, fajnie jest słuchać czyjeś historię, ale czasami to są chwile, gdzie dotykamy prawdziwej wiary i tak jak mówię, no pierwsze co pomyślałem, że cuda w życiu się zdarzają, że cokolwiek będzie, czy to dziecko będzie żyło dzień, dwa, czy będzie rośliną, tak jak lekarze mówili, no to będę walczył. I tak naprawdę ten strach, czy ten niepewny zamieniłem po prostu w walkę, bo sam pamiętasz, dzwoniłem do ciebie, dzwoniłem do wszystkich znajomych, do sióstr zakonnych, które znam, żeby się modlili i będziemy o to walczyć, tak?
Super. Różnica między wami jest taka, że ty, Leszku, byłeś u początku drogi, do której dzisiaj doszedłeś. Spróbujemy to. A on już był gdzieś tam blisko Pana Jezusa, że niby Markowi było łatwiej to zrozumieć. Bo Leszek jeszcze tak z tym Panem Bogiem tak się trochę jeszcze mocował. Tak. Stacja pierwsza. Jezus na śmierć skazany.
Stacja druga. Jezus bierze krzyż.
Andrzej, jak ty wziąłeś ten krzyż? Bo straciłeś, ty nie masz nogi. Weź mikrofon.
Czyli mam bardzo wysoką amputację przy biodrze prawie.
To jest lewa czy prawa noga?
Prawa, kończyna.
Czyli tu nic nie ma, ja cię tak dotykam.
To jest rurka z taką gąbką profilowaną, która profiluje takie udo, łydkę, to znaczy nowszy typ protezy.
Czyli ty możesz się zginać?
Tylko w kolanie.
Tylko w kolanie.
Tak.
Ale to ci pozwala też samochodem jeździć.
No oczywiście.
Słuchaj, a jak długo się uczyłeś, żeby wziąć ten krzyż nowy? Bo to masz nogę. Miałeś ile lat wtedy?
No, skończony 17 lat. 18 rok mi szedł. No, jak tego, to... Ja w zasadzie bardzo wcześnie straciłem matkę. Byłem wychowankiem domu dziecka. Potem miałem macochę i także byłem troszkę w życiu wyobcowany i byłem zależny od siebie i od starszego rodzeństwa, brata i siostry. No, żeby coś mieć w domu, to musieliśmy sami pracować. No, wtedy do lasu się chodziło, po drzewo, na wakacje się pracowało, żeby mieć na książki, na zeszyty. No, czyli nie byłem...
Fajnie, mów to bardzo wyraźnie. Bo dzisiaj czasem młodzi mówią: tata, ty sam musiałeś na to zapracować, no, to żeby na książki, zeszyty, do lasu, drzewo.
No, oczywiście, to mam przykład z córki, no tata da i to wszystko jest dobrze. Ale to jest, no, wracając, no, można powiedzieć, do mojego krzyża, to z tego, że nie byłem obciążony żadnym jakimś, i na przykład, jak tu kolega Leszek, alkoholem, bo tego nie cierpiałem, papierosów też nie paliłem, bo nie było na to nawet stać i nie miałem ciągu. Lubiałem czytać i przede wszystkim uprawiałem turystykę i wysokogórską, i tego byłem w młodzieżowej grupie ratowników górskich. Jeździłem już na żużlu jako junior, wsparcie Wrocław. No, z chwilą po wypadku to wszystko mi odebrano, czyli sam to przyjąłem. No i także, tak tu kolega, postanowiłem skończyć ze sobą.
Też?
Też. No, szczególnie, no, że w takim wieku, że człowiek myślał, że już nic nie będzie, ani biegał, ani... No, takie były uwarunkowania psychiczne, myślowe. Ale z czasem, no, pomógł mi kapłan i pani psycholog w szpitalu, gdzie prawie rok czasu leżałem na leczeniu, rehabilitacji, no potem by było, no, to dłuższe okresy.
Wrócimy jeszcze do tej całej historii. Czy jest ktoś tutaj, kto ma 17 lat? Chłopaki? Jest jakiś 17... Możesz na chwilę pozwolić? 17-letni chłopak, żebyśmy zobaczyli, tak... Bo to teraz fajnie się patrzy na brązowego medalistę olimpijskiego. Jest jakiś 17-letni chłopak? Kto? No słuchajcie, no chodź, no to tylko żeby zobaczyć. Bo teraz my patrzymy na pana Andrzeja, brązowy medal. Ale zobaczcie, ty masz na imię?
Krystian.
Krystian. Pan Andrzej jest trochę mniejszy, ale gdy miał 17 lat, był w wieku Krystiana... Stracił nogę. Uprawiasz jakiś sport?
Nie.
Tańczysz?
Nie.
Czyli ci nogi nie są potrzebne?
Do chodzenia.
Do chodzenia. Niby proste, ale do chodzenia. I w wieku Krystiana pan Andrzej stracił nogę. To krzyż potworny. A on nogę sobie dorobił i jeszcze brązowy medal na olimpiadzie zdobył. Usiądź, Krystianie.
Stacja trzecia. Jezus upada po raz pierwszy.
Mistrzowie, mam do was takie pytanie. Usiądźcie. Jezus upada po raz pierwszy. On w tradycji trzy upadki Droga Krzyżowa podaje. My powiedzmy o upadku Pana Jezusa i chciałbym spytać was, abyście coś powiedzieli o trudach upadania, ale nie tyle, żebyście mówili o upadku, tylko że każdy upadek każe powstawać. Również i na drodze kariery sportowej. Teraz z perspektywy tego, coście doświadczyli, bo i ty, Marek, przeszedłeś nawrócenie, i Leszek już dojrzał, że ma złoty medal w postaci żony Małgosi i dzieci, i Andrzej jest na drodze. Co robić, aby nie upaść? A jeżeli się już upadnie, w obojętnie co, nie wiem, hulanki, swawole, to co tutaj dzisiaj mówiliśmy trochę, co zrobić, żeby wstać? Leszek.
Twierdzę, trzeba być sobą. Te wartości, które w sobie mamy, trzeba je pielęgnować. To znaczy, jeżeli jesteśmy z Bogiem, to z Bogiem trzeba trzymać. Ja złapałem się na tym kilka razy, że jeżeli na przykład zerwałem, jak poluźniłem więzy te z Bogiem, to zaczęła mi się ta droga kręcić, wić. Tak jakbyśmy powiedzieli, że zaczęła się nieciekawie. A jeżeli cały czas utrzymuję z nim kontakt, powiedzmy kontakt, wystarczy kontakt. Aha. Ja czuję się lepiej i moje życie się lepiej układa.
No tak, a jeżeli na przykład już upadniesz, co zrobić, żeby wstać? A ten Pan Bóg jest daleko, bo poprzez te hulanki z Pawolą trzeba dość daleko.
Jeżeli jesteśmy ludźmi, normalnymi w miarę, mamy takich przyjaciół jak ksiądz Antoni, czy rodzice, którzy nas kochają, ludzi, którzy nas kochają, wystarczy jedno słowo czasami, które potrafi zdopingować. Po prostu jest to taki jak gdyby kop do dalszego życia. Bo jest czasami, no nie raz byłem w dołku, byłem, jak mi powiedzieli, że mam przez pół roku nie nosić protezy. Jak miałem przetokę, krew mi się wylewała, chodziłem tak przez 10 lat. A się dowiedziałem, że muszę ramputować kiku. To są takie ciekawostki, nie? Z przetoką zdobyłem srebro, także to jest tego. Teraz efektem jest tego wszystkiego, że mam na przykład mam przepuklinę teraz, muszę się zoperować, ale jest jeszcze światełko, zawsze widzę w tunelu. Ksiądz nie wyobraża sobie, jak miło mi było po kilkunastu latach księdza, czy tam po kilku latach usłyszeć. Jest to też takie coś, co daje kopa do następnego, powiedzmy, dalszego życia. Jest to ciekawe. Ja na przykład otoczyłem się rodziną i jestem szczęśliwy to, że jest przy mnie moja mama, mój ojciec, że mam kochaną żonę, dzieci.
Które się ciągle uśmiechają.
Śmieją się, tak, ale taty się boją.
Powtórz to, śmieją się, ale taty się boją.
Boją się taty, tak. I ja wiem, czasami muszę być, pokazać im, powiedzmy, nie chcę ingerować za bardzo aż tak z tego, ale trzeba im pokazać kierunek. Pokazać tylko kierunek, że tam należy iść, bo tam może spotkać coś złego. Mhm. Nie chciałbym, żeby po prostu przychodziły to samo, co ja. Nie wybaczyłbym sobie, jeżeli moje dzieci by miały tak samo mieć, jak ja miałem. Powiedzmy, że miałyby być okaleczone kiedyś.
Mhm. Marek, a co ty robisz? Bo wszyscy wiedzą, że gdzieś się zajmujesz, to się nazywa fachowo menadżerka, ale ty z małymi, młodymi chłopakami. Po doświadczeniach twoich, kiedy ty tam też miałeś za uszami, nie? Tam te różne takie przed twoim nawrodzeniem, to tu jesteśmy na terenie, w okolicach Białegostoku, to my wiemy, prawda? Co niektórzy mogli cię gdzieś tam w różnych miejscach spotkać. To już jest za tobą, nie? Ale teraz na przykład twoje doświadczenie, jak uczysz tych młodych, żeby oni nie popełnili błędów, nie wiem, twoich, czy może jakichś kolegów, czy takich, o których też Leszek mówił?
Znaczy młodych ogólnie ciężko uczyć, tak? Bo młody człowiek...
Co? Młodych ciężko uczyć?
Ciężko uczyć, bo młody człowiek nie zawsze chce słuchać. Ja myślę, że trzeba znaleźć ten moment, kiedy młody człowiek chce słuchać, zadaje pytania, bo mam takie różne doświadczenia, że jak tak naprawdę na siłę chcemy chłopaka zmienić, to czasami odwrotny skutek to przynosi, ale my się swoim przykładem musimy dawać, bo młodzi ludzie chyba czasami więcej obserwują niż pytają, czy rozmawiają. No, ja uważam, że nie ma jakiegoś środka. Ja uważam słowa jak najbardziej, ale myślę, że największa moc to modlitwa. Bo myślę, można fajnie mówić, ale tak naprawdę ta modlitwa jest najważniejsza i ona zmienia ludzi, zmienia nas, bo mówię, no musimy gdzieś tą siłę czerpać i czymś się wspomagać, tak? Dlatego jak są upadki, no przede wszystkim musimy się otworzyć też na pomoc innych, tak jak tu kolega powiedział, żeby się nie zamykać w sobie, tylko przede wszystkim no dostać od kogoś kopa i się otworzyć na to i walczyć, bo ja myślę, że ogólnie na nasze życie to jest ciągła walka, tak? Ciągła walka, trzeba mieć to świadomość, że szkoda energii na rozczulanie się, na przejmowanie się, tylko po prostu tą energię wykorzystać na pracę i żeby walczyć.
Ale człowiek ma prawo upaść?
Słucham?
Czy człowiek ma, młody człowiek, ma prawo upaść?
Oczywiście, ja myślę, że...
A jaki ma obowiązek?
Wstać.
O, to jest to, super.
Ja uważam, że przede wszystkim na błędach najwięcej się uczymy, na upadkach właśnie, na porażkach, bo jak mamy ciągle sukcesy, tak naprawdę nie jesteśmy w stanie posmakować tego życia w całości, tak, bo jak ktoś ma sukcesy, ciągle nie ma innych problemów, więc nie ma tego doświadczenia takiego życiowego. Często się mówi, że osoby starsze mają doświadczenie, bo one przeżyły, tak, i te chwile radosne, tak, jak ja mówię, no, życie tak, różaniec, tajemnica chwalebna, tak, jest bolesna, gdzie cierpimy, później chwalimy Pana Boga za coś. Są chwile radosne i trzeba mieć świadomość, że to nas czeka w życiu, tak. Nie wymagamy za dużo życia, to wtedy te życie przeżyjemy fajnie. Jeżeli będziemy wymagali za dużo w tym życiu, no to ktoś tam na górze ma inny plan i wtedy możemy być rozczarowani.
Tak jest. Andrzej, to jest upadek, mówimy o upadku szczególnie młodych ludzi, żebyście dali im przykład. Gdy życie cię nie rozpieszczało, ale gdy na przykład spotkałeś albo spotkasz kogoś, kto ćpa i jemu się wydaje, że ten narkotyk, on jest miękki, on źle nie robi, on przed egzaminem trochę pobudzi, fajne zaliczenie się zrobi. Masz jakąś receptę, jako ten, który w życiu wiele przeszedł, żeby on na przykład wstał? Tak, żebyś powiedział, że co byś zrobił, żeby on wstał? Ty nigdy nie ćpałeś, nigdy nie piłeś, nie paliłeś papierosów, nie miałeś z tym problemów. Tak, nie miałeś...
Rzuciłeś.
Oczywiście. A co takiemu byś powiedział, który ćpa? Żeby wstał.
Przede wszystkim zasugerowałbym mu, żeby znalazł prawdziwego przyjaciela, który by go pilnował. Bo człowiek jak jest sam, to robi wiele głupich rzeczy. Szczególnie że uważa się na przykład, że wszyscy są wrogo do niego nastawieni, to się często myli. Bo mu pokochać swoje wady, a zalety nie będą potrzebne. No nie? To dlaczego człowiek nie może nigdy być sam, musi mieć drugiego człowieka, żeby wspólnie rozwiązać ten swój problem.
Młodzieży, zapiszcie to sobie w kajetach. Nie można żyć samemu. A jeżeli otaczacie się przyjaciółmi, z kim przystajesz, pamiętacie, nasz papież Jan Paweł II mówił, z kim przystajesz, takim się stajesz. Jest byle kim się zadawajcie. Bierzcie. Tych ludzi doświadczyło życie.
Ja miałem to szczęście, niewielu miałem przyjaciół, ale miałem prawdziwych przyjaciół. I nie oglądaliśmy się, żeby mieć jakiś korzyść z tego. To mówię, najlepsza przyjaźń jest taka, która nic od nikogo nie zobowiązuje. To jest taka przyjaźń więcej niż miłość w sobie zabiera, bo przyjaźń wszystko daje, a miłość zabiera. No to wiesz, jak jest, była...
To w tej przyjaźni idźmy do następnej
stacji. Ale naprawdę mówię to szczególnie w takim młodym wieku. Przyjaźń jest najbardziej
cenna,
najbardziej się
utrwala. Tak
jest. To jest tego. I właśnie to jest, jestem za tym.
Stacja czwarta. Jezus spotyka swoją matkę.
To jedna z piękniejszych chyba stacji do rozważania. Tak. Ja pamiętam, Marek, mamę Teresę twoją, która zawsze, ty mówiłeś, że jak wracałeś w nocy do domu, to ona z różańcem czekała, ale mówi, że ty ją nauczyłeś chodzić codziennie do kościoła. Co?
Ja do komunii. Dużo czasu siedziała w domu, więc doświadczyłem to na sobie, bo ja grałem w Widzewie, miałem bardzo dużo czasu i też właśnie uczestniczyłem codziennie na mszy świętą. Więc jak tą radością się podzieliłem z mamą i tak to Tak to wyszło.
Ale w twojej historii te dwie mamy się przeplatają. Ta mama Teresa i ta mama na Jasnej Górze.
Na pewno tak. Często jak mam jakiś problem albo potrzebuję pomocy, to albo bezpośrednio jadę na Jasną Górę, albo jak jestem w trasie gdzieś w Polsce, to jak przejeżdżam do Częstochowy, przez Częstochowę, to zatrzymuję się, idę na Jasną Górę, pomodlę się, też jest okazja do spowiedzi, więc jestem związany blisko z Matką Boską Częstochowską, bo tak jak mówię, no zawsze jak mam problem, to staram się, żeby mi pomogła i mamy różne swoje takie sprawy. A ja,
tak, ty umiesz mówić różaniec. Słyszałem, Leszek, że umiesz mówić różaniec. Ktoś mi powiedział z twoich najbliższych.
Zacząłem się modlić.
Zacząłeś się modlić, ale czułeś taką potrzebę, czy...
Czuję wewnętrzną potrzebę, żeby ten kontakt mój był trochę bliższy z Bogiem. To jednak daje dużo. A życie wiadomo, jakie jest. Mhm. Nikt nie wymaga za dużo. Chcielibyśmy tylko po prostu godnie je przeżyć. Godnie. I czasami jeszcze widzę w sobie coś takiego, że nie pozwolę sobie na pewne rzeczy, chociaż wiem, że to nie powinienem tak postąpić. Ale niektórzy ludzie są tacy, że za dużo pozwalają, nie?
Powiedz mi jeszcze, bo tu jesteśmy przy stacji, spotyka swoją matkę. Kiedy ostatnio się u ciebie w Cisie tam znaleźliśmy, ja wiedziałem, że w trakcie naszej rozmowy twoja mama płakała. Znaczy płakała, łzy miała, ale to były łzy szczęścia.
To były łzy szczęścia?
No.
No, ponieważ nigdy czegoś takiego nie było, jak na przykład księży Antoni. Pierwszy raz słyszano w Radiu Maryja, to mamie składali gratulacje, nie mówią, jak Leszek pięknie mówił, nie? A mama mówi, i nie przeklinał.
I nie przeklinał.
Nie? No coś takiego, nie?
No to, ale na razie też ci idzie dobrze. Idzie ci dobrze na razie, jeszcze no wszystko
staram,
puść
się. Staram się jak mogę. Nikt z nas nie jest kryształowy, jak to mówią, nie od razu Rzym zbudowany. Ja po prostu, no jakoś po prostu prostuję się, powiedzmy, no prostuję się. I moja mama na przykład jest bardzo wdzięczna i ja jestem jej też wdzięczny. I jest między nami taka, powiedzmy, zażyłość, taka miłość. Miłość matczyna i miłość synowska. I nie chciałbym tego stracić. Mhm. To jest coś pięknego.
Dobra, to idźmy do następnej stacji.
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
Stacja piąta. Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Jezusowi.
Słuchajcie. Czy wy usiądźcie. Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Jezusowi. Leszek, Andrzej, wy jesteście... Jak ty, Leszek, mówisz, że wy co? Ty nie lubisz tego kuśtyki? Jak ty to mówisz? Ale
Kuśtyki na nas mówią.
Tak. Kuśtyki? Dlatego, że wy kuśtykacie?
No, ja już się przyzwyczaiłem do tego. Jak ktoś chce.
Aha. Ale mówi się zawsze, że jeżeli są tacy ludzie bez nogi, bez ręki, wy jeszcze jesteście olimpijczykami, to wy potrzebujecie pomocy. To znaczy, chcę spytać, czy w życiu wy bardziej jesteście Jezusem, gdzie potrzebujecie Cyrenejczyka, żeby wam pomógł, czy jednak i Cyrenejczykiem, gdzie niesiecie pomoc innym? Jak to jest? Przy tej stacji tak mi się nasuwa pytanie.
To ja bym podzielił pół na pół, bo czasami jest takie coś, że potrzebuję pomocy. I nie boję się po prostu o nią, po prostu upomnieć.
A na czym to polega? Potrzebuję pomocy. Daj jakiś przykład.
Na przykład tak jak teraz mnie lekarze będą ratowali, potrzebna mi jest proteza. Oni mnie będą ratowali, lekarze, żebym dalej żył. To jest pomoc. Ja się z tym zgodziłem. Będą mnie musieli ciąć, będą wszystkie takie inne rzeczy, dlatego się muszę odchudzić. Wszystko innego, bo się zaniedbałem.
Ale kiedy wysiadałeś z samochodu, było bardzo ślisko, wydawało mi się, że poprosisz o pomoc, bo aż mnie dreszcze przechodziły, gdy sobie wyobraziłem, że ty się przewracasz.
Mam protezę bardzo brzydką. Zbitą przez Kowala, się śmieją. Taka jest prawda. Kowal mi protezę pomagał zbijać. Znaczy, pomagał ją skręcać u góry, bo się łamie wszystko. A na dzień dzisiejszy nie stać mnie, żebym sobie zrobił normalną protezę, nie? Bo jednak jest coś takiego jak życie codzienne.
Ty, ale ty mi opowiadałeś, chciałbym ci, że ty czasem, gdzie to tam pomagałeś, tam niosłeś kogoś, czy... Tam, co
było,
tam wtedy...
tak było, bo ponieważ ile razy było takie zdarzenie, ludzie po prostu się boją, nie wiedzą jak podejść do niepełnosprawnych, prawda? Myślą, że jak dotkną wózka, to usiądą na tym wózku. Tak nie jest. I kiedyś była taka sytuacja, ja będąc na protezie sam, mój kolega, który miał cewnik, to znaczy cewnik, a cały ten worek z moczem miał na łydce. No, on był o kulach, bo był z porażeniem mózgowym i chciał się załatwić. No i prosił, żeby go ktoś zaniósł do tej ubikacji. I tak jak stało 50 osób, wszyscy stali i się patrzą, nie? To był mój taki pierwszy ten odruch, że podszedłem do niego, wziąłem go na ręce. Ten worek mi się rozlał na rękach, ale nic już nie patrzałem na ten mocz, tylko go zaniosłem do ubikacji, żeby mógł się załatwić, bo już miał worek pełny, prawda? Bo wiem, co to jest, jak człowiek chce załatwić potrzebę, a nie może. To jest coś najgorszego. Bo ja po wypadku miałem takie coś, mnie też obserwowali, że jak dostałem impuls, że chcę mi się sikać, to musiałem od razu sikać, biec. I to było niezależne ode mnie, bo po prostu nie miałem nad tym żadnego... Lekarze dopiero powiedzieli, nie miałem na to wpływu, że dopiero później wyrobię sobie, muszę nad tym myśleć i wyrobić, żeby móc wstrzymać to, ten odruch. Teraz już jest wszystko normalnie.
Dobrze.
Wszystko gra.
Andrzeju, czy ty musiałeś zawsze szukać Syrenejczyków? Do mikrofonu mów. Do mikrofonu mów.
W pewnym okresie życia, jeszcze jako młody chłopak, jeszcze przed wypadkiem, ojciec pracował w Caritasie, gdzie było sporo dzieci naprawdę poszkodowanych. No i tam spotkałem chłopca, który miał rzeszotowatość kości, że kości bardzo pękały. A ja pomagając ojcu, coś, akurat wszedłem na drabinę, coś na drabinie robiłem. On mu, ten chłopak powiedział, że oddał pół życia, żeby wejść na tą drabinę. No, ja niewiele myśląc, no to na co? Zahabety go... I pionuje go do... No wszedł na trzy te szczeble, no i zaczął się osuwać, no to wziąłem go, położyłem go z powrotem na ten wózek, taki półleżący. Mówi, on był tak szczęśliwy, czyli no ja nie odczuwałem tu żadnej radości, ale wręcz przeciwnie, troszkę się wystraszyłem, że mogłem całkowicie coś mu poszkodować. No ale on odebrał to naprawdę, ja podejrzewam, że... Był bardzo, naprawdę był szczęśliwy, że mógł coś zrobić bez tego.
Przejdźmy do kolejnej stacji.
Stacja szósta. Weronika ociera twarz Jezusowi.
Słuchajcie, powiedzcie mi przy tej Weronice, Marek, ty masz córkę Weronikę, co znaczy dla sportowca mieć honor lub nie mieć honoru? Czy zdarzyło wam się wygrać lub przegrać z honorem?
Przegrać z honorem, no to przede wszystkim no przyjąć godnie tą porażkę, nie szukać wymówek i pogratulować przeciwnikowi.
Czy zdarzyło ci się kiedyś przegrać z honorem?
Często spotkania przegrywaliśmy, tak.
Ale takie, żebyś na przykład to, żebyś zapamiętał, bo to jest najważniejsze, żeby zawodnik zostawił, bo my się nieraz denerwujemy, że biegają, pieniądze biorą, a tutaj żadnego wyniku nie ma. żebyście, bo teraz już jesteś na emeryturze piłkarskiej, ale żebyście to zdrowie na tym boisku, żeby to jak gracie, to żeby przegrać z honorem.
Co mam powiedzieć? No ja starałem się grać na 100%. Ciężko mi znaleźć taką sytuację, ale mówię, no akurat w mojej dyscyplinie co tydzień jest mecz, co 3 dni, więc jest zwycięstwo, jest porażka, jest remis, no ale mówię, no do każdego przeciwnika starałem się podejść z szacunkiem, ale bez bojaźni oczywiście. I to jest sport, raz się wygrywa, raz się przegrywa, ale tak jak mówię, no zawsze starałem się dla przeciwnika podać rękę. Na meczu są często emocje, więc sobie czasami ubliżaliśmy, czasami jakieś pretensje były do sędziego, ale jak emocje te opadły, to zawsze starałem się podziękować przeciwnikowi i sędziemu i przeprosić.
A jak z honorem w waszej dyscyplinie, bo wszystko się odbywa, nie ma tam też fair play, wszystko elegancko.
Ja muszę powiedzieć, że mam trochę gorzej niż Marek. Oni stoją na piedestale.
Oni stoją na?
Piłkarze, na piedestale.
Aha.
Mogą na przykład przez 10 lat przegrywać, jeden mecz wygrają i już się wobec nich robi szum. Tak, taka jest prawda, panie Marku, tak. Ja mówię o piłkarzach, nie mówię tam o niczym więcej. Jest ta dyscyplina po prostu, powiedzmy, popularna. My jedziemy solo, tak jak ja i Andrzej. Nie możemy sobie na pewne rzeczy pozwolić. Andrzej, na przykład pan Marek, może być niedysponowany. Ich jest 11. Ja muszę być zawsze pod, jak to się mówi, w formie. Widzę, że tu będę miał riposte.
Nie, bo ja akurat tak mi przyszło, że ja zawsze mówiłem, że ci sportowcy, co mają dyscypliny indywidualne, mają lepiej. Bo...
Oj, gorzej mają.
Dlatego to tak mi przyszło, bo ja zawsze tak myślałem, że ja jestem uzależniony od kolegów. Ja mogę się przygotować, ja mogę trenować 20 godzin. Jest mecz i mój kolega zawali bramkę i ja nie mam sukcesu.
Ale jest coś takiego, że na przykład ja, jak będę miał kontuzję,
tak,
a mam zawody na przykład, które mnie kwalifikują do do Mistrzostw Europy czy do Mistrzostw Świata, mam już... Tak. Pozamiatane.
To mówię, to są tu plusy i tu minusy.
Tak? Zdrowych jest jeszcze to, że mogą startować na jednych zawodach, na drugich zawodach, mają tam jakieś repasaże. My z Andrzejem mieliśmy takie coś, że musimy być dobrze na dany dzień.
Tak.
I jeszcze nas wypuszczano na przykład w taki sposób, że podniesiesz 210, już masz kwalifikacje na Mistrzostwa Świata. Podniosłem 220, dopiero przyszli, powiedzieli, że mnie to dopuściło, otworzyło mi drogi na drużynowe.
Ale najgorsze drużynowe.
To nie jest tak.
Jeden zawali.
Jeden na przykład zaśpi w drużynie, uważam, można go wymienić.
Tu nie chodzi.
U nas nie ma zmian.
Tu nie chodzi, tylko ja mówię, miałem takie chwile, gdzie przegrywaliśmy jakieś spotkania przez kogoś i mówię, kurczę, czasami miałem chęć właśnie być w dyscyplinie, gdzie tylko i ode mnie zależy wynik. Tylko ode mnie. Żeby trenować, pokazać i osiągnąć wynik. Ale to mówię, takie chwile miałem, tak? Że mówię, żałowałem, że ta piłka...
Żeby w tych chwilach najwięcej żebyś mógł tak potrenować coś sam i zobaczyć.
Samemu i zdobyć coś, tak?
Ja pamiętam, znałem się trochę, może przyjaźniłem za dużo z Andrzejem Grubbą. I Andrzej był bardzo dobrym piłkarzem ręcznym. Jego żona Lucyna też grała piłkarką ręczną, była. No i on przeszedł na uprawianie tenisa stołowego tylko dlatego, bo chciał indywidualnie to, co Marek mówi, żeby samemu to, co wy macie, nie? Że nie od drużyny, ale tu chociaż tam też jest drużynowe. Coś w tym jest. Idźmy dalej do stacji 7.
Stacja 7. Jezus po raz drugi upada. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie.
Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić nasz.
Stacja ósma. Jezus pociesza płaczące niewiasty. Stacja dziewiąta. Trzeci upadek Jezusa. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie.
Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.
Stacja dziesiąta. Jezus z szat obdarty. Stacja jedenasta. Pan Jezus przybity do krzyża. Stacja dwunasta. Jezus na krzyżu umiera.
Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Moja wina.
Stacja trzynasta. Ciało Jezusa zostaje zdjęte z krzyża.
Słuchajcie. Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, zdjęte z krzyża. Chciałem was zapytać, usiądźcie, jak z tym ciałem Jezusa jest w życiu? Podobno ty nawet, Leszek, zdarza ci się w zwykły dzień pójść do kościoła.
Chodzę, a jak nie mogę teraz chodzić, to ksiądz przychodzi do nas raz na miesiąc.
Mów bliżej mikrofonu, bo...
Raz przychodzi na miesiąc do nas ksiądz i przyjmujemy w rodzinie tą komunię.
Musicie wiedzieć, że Leszek mieszka w takim miejscu, gdzie jak teraz jeszcze jest takie, są roztopy, zima, jest ciężko dojechać i to tam, prawda, to jest... Ile jest do kościółka stąd od
to
ciebie?
To są początki Borów Tucholskich. Po prostu wyprowadziłem się tam ze względu też na mamę, bo chorowała. A tam jest inny klimat. Mama odżyła. Ja przytyłem, bo tam jest poczucie łaknienia. I teraz odnoszę tego skutki, że muszę się poddać operacji.
Ty masz złotą Małgosię, która tak ci gotuje. Ale to jest bardzo ciekawe, że że ta komunia święta, jak ksiądz przychodzi, to wszyscy bierzcie i jedzcie. To jest takie nieraz ciekawe. Przy tej stacji mi przychodzi do głowy, że idzie ksiądz, na przykład w pierwszy piątek. I nawet w rodzinie towarzyszymy, jak na przykład komunię świętą przyjmuje babcia, nie? A my może już nie byliśmy u komunii świętej miesiąc, ale do babci przychodzi. Marek, a u ciebie?
Na pewno komunia święta daje siłę, moc. Ja kiedyś pamiętam, jak byłem młodszy, to tak właśnie sobie uświadomiłem, że im więcej spożywamy tego ciała, tym jesteśmy święci, lepsi. I to tak naprawdę te sakramenty święte bronią nam przed pokusami, pomagają nam właśnie się podnieść, jak są upadki. I no ja mam świadomość, że ta komunia święta tak naprawdę jest najważniejsza w moim życiu, żeby nie upaść i żeby być coraz lepszym.
Módlmy się, idźmy.
Ciało Jezusa złożone w grobie.
Zaufałem Panu i już niczego nie muszę się lękać. Zaufałem Panu i już niczego nie muszę się tworzyć. Wierzę Mu, bo On na moc przezwyciężyć w moim sercu zło. Wierzę Mu, wierzę Mu, bo On ma moc przezwyciężyć w moim sercu zło. Wierzę Mu, bo On ma właśnie taką moc.
Stacja 15. Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
Tu aż by się chciało zaśpiewać to wielkanocne Alleluja, bo każde, dla mnie zawsze to powtarzam, że Pascha przegrywając zwyciężyć. Jezus, wydawało się, że przegrał, a zwyciężył, zmartwychwstał. I niech na przykładzie waszych dróg krzyżowych, bo my do tych dróg krzyżowych wrócimy w dzisiejszych rekolekcyjnych rozmowach niedokończonych. Będziemy mogli popytać dokładnie i Leszka, i Andrzeja. Ja myślę, że też Marka już na tyle znam, że nawet mogę być jego rzecznikiem, ale go przytrzymamy, żeby wtedy popatrzeć, bo może ich przykład życia, ich droga pozwoli nam dojść też do zmartwychwstania, bo pamiętajcie, my po to wierzymy, żeby w niebie się spotkać ze zmartwychwstałym, gdzie Leszek będzie miał nogę, Andrzej będzie miał nogę, nikt nie będzie nosił okularów i daj Boże, wszyscy będą tak grali dobrze w piłkę jak Marek w 96 roku.
Ja się wezmę za ciężary.
Panie Jezu Chryste, tę drogę krzyżową na dziękczynienie chcemy ofiarować za miłość wielką, która Cię do Twoich cierpień przywiodła. Ofiarujemy Ci ją na przebłaganie za grzechy nasze, na wyjednanie potrzebnych łask duszy naszej. Błagamy Cię o błogosławieństwo dla Ojca Świętego i całego Kościoła, o wsparcie dla naszych krewnych, przyjaciół i nieprzyjaciół, o nawrócenie dla zatwardziałych grzeszników. Prosimy Cię także, by obraz męki Twojej nigdy z pamięci serca naszego nie wychodził,
abyśmy teraz, współbolejąc z Tobą, mogli kiedyś wspólnie z Tobą się cieszyć. Amen.
Chrystus Pan, Boży Syn, Zbawca nasz, zgodził się wziąć mój grzech, za mnie umrzeć chciał. A żebym znał ujomną w nim i wiedział, że krew jego zbawia, oczyszcza i leczy, wywyższony bądź, Jezu.
Słuchajcie, no mamy w rozmowach niedokończonych, wiemy, że będziemy rozmawiali. Ja mam dla was zadanie. Spróbujcie znaleźć w domu, jak usiądziecie o 21.40 przy radioodbiornikach, a jutro pamiętajcie, że telewizja, nie? Wszyscy młodzi mają jutro pierwszeństwo. Tak jak siedzicie, to są wasze miejsca. Starszych z dużą kulturą, ale w bocznych kaplicach przyjedzie ksiądz biskup, żebyśmy pokazali te wasze uśmiechnięte, młode twarze. Michał, będziesz jutro w kościele?
Tak.
O, proszę, nawet się zdziwi, że ja się pytam, że on będzie w kościele. Oczywiście, że będzie. Więc to jutro. Natomiast na dzisiejsze rozmowy niedokończone, bardzo was proszę, spróbujcie odpowiedzieć na pytanie, jakie zachowania są uznawane za honorowe, a jakie zachowania uznawane są za niehonorowe. Mawiało się kiedyś w Polsce, człowiek bez honoru to gorsze niż śmierć. Naród wybacza naruszanie jego interesów, ale nie wybacza obrazy jego honoru. Nawet największa umiejętność przynosi niewielką korzyść, jeśli nie towarzyszy jej honor. Wieczorem pomyślimy, rozmawiając z Andrzejem, rozmawiając z Leszkiem i z Markiem o honorze. Honorze noszenia dres, strój reprezentacji Polski. To nie jest, widzimisię, czy orzełek, czy jakaś pokraka. Bo pod tym orłem już 1000 lat temu śpiewaliśmy Bogu Rodzico Dziewico. I nie można sobie tego sprzedać. To już wiecie. Dzisiaj o 21.30, 40, natomiast teraz jeszcze mamy chwilę. Michał, chodź, mistrzowie, chodźcie. Ty chciałeś dźwigać ciężary. Proszę bardzo. Michał przyszedł tutaj do kościoła, patrzcie, i on mówi, pokaż, co tu masz. Sprawdźcie, bo ja się nie znam na tym. Tutaj, o, twarde. Andrzeju, weź mu pomóc, czy tutaj, jak on powinien teraz tu zrobić, żeby spróbował, czy jest lepszy od ciebie. Andrzej, brązowy medal na mistrzostwie, na olimpiadzie. W Barcelonie.
Zanim ktokolwiek będzie chciał spróbować, a mam nadzieję, że będą tego, to chciałbym zaprezentować najpierw, jak to wygląda. To jest cała procedura, żeby sobie krzywdy nie zrobić, bo to trzeba się ułożyć, wymierzyć palcami, jak złapać, jak tego.
Kładź się,
ja
Andrzeju.
Może pokażę, tak, a jest. Potem ktoś tego, bo ja to jestem już 7 lat po startach i raz, że tu jest bardzo zimno i przy kursie też łapią, no i miałem uraz barku i tego, to
dobra.
Ja zademonstruję.
Dobra. To teraz, Michał, trzymaj, pomożesz mi komentować to, co pan Andrzej robi teraz. Patrz tutaj i mów, Michale. Tak jest, już.
jako niepełnosprawni mamy dużo szerszą, dłuższą i szerszą, także dwoma nogami leżymy na ławie tego. Ale tu można to zademonstrować, także nie ma problemu.
Dobrze, popatrzmy. Poczekaj, Andrzej.
Odwrotnie ławka jest, Andrzej. Chcesz tak kłaść się? Widać, że to księża stawiali, bo odwrotnie ławka jest.
Znów wszystko na księży, nie?
Na siebie nie powiem.
Czekajcie, odsłonimy tutaj. Chodź, Leszek, staniemy tutaj, żeby nie zasłaniać. Chodź tutaj, Michał, żebyście zobaczyli.
Kości nosa i ust, bo teraz bierzemy tak, że odznaczamy sobie, tu jest radełkowanie. Tu, że wtedy jest równo. Łopatki sprężamy do siebie, nabieramy dużo powietrza. Ściągamy i trzymamy. I to kładziemy na klatkę. Chwilę czekamy i do góry. I dopiero komenda odłóż. Kładziemy tu. Troszkę dla mnie to jest za nisko, ale to tak wygląda.
Zwróćcie uwagę, że robił to bez nogi. Ile jest twój rekord?
Niecałe 50 kilo ważyłem. 157,5 mój rekord.
157,5 kilo podniosłeś?
Tak.
Ile ważyłeś?
No, niecałe 50 kilo.
Kto tutaj waży pół metra? 50 kilo, to sprawdzimy, czy wydźwignie 150. Leszek, a twój rekord? Patrzcie, no jaki on jest kochany, nie? Ale ty byłeś przez rok mistrzem świata.
No tak się złożyło. Mój rekord to był 238.
238 kilo.
Jadąc, przygotowując się do Sydney, myślałem, że wygram w cuglach, ale zerwał mi się mięsień piersiowy, a pchałem 243 razy za kupą, także byłem bardzo mocny.
Czyli prawie byś miał złoto.
Nie prawie, tylko jechałem po złoto, z myślą po złoto.
No ale srebro przywiozłeś, to i tak coś.
W Atlancie, ale w Sydney było co innego.
To poczekaj, na jakich olimpiadach byłeś? Wymień, bo tutaj kto chce zwiedzać świat, proszę bardzo. Gdzie byłeś, na jakich olimpiadach, w których krajach?
Byłem w Stanach, w Atlancie, byłem w Sydney, w Australii i Ateny. Nie lubię Greków, brzydko tam było.
A my ich kochamy, nie? Bo miłość bliźniego. Kochajcie bliźniego swego jak
kochać
siebie.
Ja kocham, ale mówię za to, co tam było w środku, żeśmy spotkali. To...
A ty, Andrzeju, jakie olimpiady?
Barcelona, no ja 4 paraolimpiady zaliczyłem. To Barcelona, Atlanta, Sydney i Ateny. No gdybym nie zrezygnował, to jeszcze bym Pekin zaliczył, bo byłem w formie. Zakończyłem karierę na mistrzu Europy i mistrzu Polski, przekazałem pałeczkę.
Marek, a ty na którym byłeś z takich największych?
Na imprezach? Na żadnych.
Nie, panie Marku, no niech pan powie. 96 rok należał do pana.
Ale to nie były jakieś imprezy. To były...
Ale mów, Liga Mistrzów.
A, no tak, tu grałem w Lidze Mistrzów, grałem z Brazylią. Tak naprawdę nic wielkiego, tak naprawdę akurat ten mecz na Wembley, no przeszedł, można powiedzieć, do historii, ale przegraliśmy go, tak. Tak jak mówię, no ta piłka jest popularna, dlatego mówię. No nawet porażki robią z zawodnika, znanego zawodnika. Ale tak jak mówię, no ja akurat po wielkich imprezach nie dane mi było jeździć. W Sydney to byłem, ale na wakacje.
Ale dobrze. W 96 roku był pan okrzyknięty
sportowcem.
Najlepszym sportowcem.
Tak jest, najpopularniejszym. Czy zdążymy jeszcze kwiatki przekazać?
Zdążymy.
Chodźcie, dziewczyny.
Tak,
bo są później, kwiatki, ale szybko. To będziemy jutro.
Szybko.
Zawsze trzeba umieć dziękować. Oto teraz wchodzą trzej młodzieńcy i dziewczyna.
Dobrze. W obecnych trudnych czasach młodzież potrzebuje osobowych wzorców. Dziś to wy jesteście dla nas wzorami. Przez swoją postawę uczycie, jak pokonywać słabości. Za ten wzór życia, za obecność wśród nas, wspólną modlitwę i wygłoszone świadectwo chcemy w imieniu zgromadzonej tu młodzieży serdecznie wam podziękować. Na zbliżające się święta Zmartwychwstania Pańskiego życzymy wielu łask Bożych. Szczęść Boże!
Uchwałę Panu.
rozpoczynam się kolejne spotkanie tutaj w Zambrowie. Spotkanie rekolekcyjne, bo przypomnę, trwają wielkopostne rekolekcje dla młodzieży. Dziś honor. Rozważamy hasła Bóg, honor, ojczyzna. Dziś honor i dlatego też zapraszamy na 21.40, aby porozmawiać o honorze, aby z naszymi mistrzami sportu porozmawiać na temat honoru, tego, co daje siłę i moc w sporcie, w życiu codziennie. Także spotkamy się z Leszkiem, Andrzejem i Markiem o 21.40. Serdecznie zapraszamy i pozdrawiamy.